Pani, jak wiecie, 2 tygodnie temu byłem w Warszawie na zjeździe, na studiach, gdzie z tego czasu, który tam spędziłem, rozważaliśmy wiele fragmentów Bożego Słowa, wiele cennych informacji, jakby mogłem zobaczyć, wiele cennych rzeczy mogłem zobaczyć. Jedną z tych rzeczy, które rozważaliśmy, to właśnie był Psalm 22. I on był na tyle dla mnie niezwykły, że kiedy wróciłem, go cały czas przeżywałem, rozważałem. My tam na studiach może z 15 minut o tym rozmawialiśmy, ale wiecie, my popatrzyliśmy na ten psalm z perspektywy żydowskiej, z perspektywy tego, jak ludzie wierzący w Jezusa, Żydzi, patrzą na ten psalm i co w nim widzą. I dla mnie to było rzeczywiście niezwykłe i dzisiaj chciałbym się z wami z tym podzielić. Ten psalm jest, jeśli się przeczytamy całego, to jest niezwykłą zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć w przyszłości, a jest to związane z naszym Panem Jezusem Chrystusem, z Mesjaszem, z tym, który miał później przyjść. Chociaż wierzę, że Dawid, który pisał ten psalm, nie zdawał sobie z tego sprawy. On pisał go pod wpływem Ducha Świętego i też nie do końca chyba zdawał sobie sprawę, o czym pisze. Przeżywał to, co sam, jakby pisał to, co sam przeżywał gdzieś w sercu, ale to, co zapisał, jest rzeczywiście niezwykłe. W ogóle psalmy były, są w Izraelu po to, nie tylko po to, żeby wielbić Boga, bo one były rzeczywiście po to, żeby uwielbiać Pana, znosić pieśni chwały. Do dzisiaj w Izraelu śpiewa się psalmy i to jest niezwykłe. Ale każdy psalm niósł za sobą pewną naukę. On objawiał Boże serce, pokazywał to, kim jest Bóg tak naprawdę. I tak było od zawsze w Izraelu. Poprzez psalmy pouczano, szczególnie te młodsze pokolenie, kiedy mówiono, kiedy opowiadano treściami psalmów. One pokazywały całą teologię, można powiedzieć, tego, kim jest Bóg, kim jest Boży lud, kim jest ten świat w ogóle nas otaczający. Ale dla nas to, co ważne, to psalmy mówiły, wiele psalmów mówiły o narodzinach, o życiu, o cierpieniu i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To jest niezwykłe. Zapowiadały pewne rzeczy, które mają się wydarzyć. I zresztą to właśnie Księga Psalmów, obok Księgi Izajasza, jest księgą, która jest najczęściej cytowana w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to one odsłaniają prawdy dotyczące Mesjasza. Odsłaniają świadectwo o Jezusie Chrystusie po to, żebyśmy jeszcze bardziej byli utwierdzeni w Nim, w Jezusie Chrystusie, bo to było pisane wieki wcześniej. A one z tak wielką precyzją pokazują to, co ma się wydarzyć. Takim jest właśnie psalm 22. Ten psalm bardzo poruszył moje serce i jest tak niezwykły, że postanowiłem dzisiaj troszeczkę, żebyśmy sobie o nim porozmawiali. Kiedy rozpoczynamy czytanie tego psalmu, to już na samym początku on dla nas, z naszej perspektywy, jest niezwykły. Rozpoczyna się słowami Eli, Eli, lama sabatani. Czyli Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie od słów mojego jęku? Te słowa, które napisał Dawid, nie tylko są opisem doświadczenia i wyrazem jego serca, tego wszystkiego, co przechodził, co doświadczał, ale pokazują przede wszystkim to, co jest związane z Mesjaszem, z jego życiem. I kiedy Jezus był na krzyżu, kiedy mówił tymi słowami Eli, Eli, lama sabatani, przywołuje treść tego psalmu. Ci ludzie, którzy byli wtedy zgromadzeni wokół Jezusa, doskonale znali treść tego psalmu. Jezus wcale nie musiał cytować całego psalmu, mówić następne wersety i następne, ale wiedziano, że Jezus mówi jakby słowami tego psalmu. I zobaczcie, Ewangelista Mateusz w 27 rozdziale, 45 wersecie pisze tak, daje świadectwo tego. A od godziny 6 aż do 9 ciemność ogarnęła całą ziemię. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabatani, co znaczy: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Jezus mówi słowami tego psalmu, rozpoczyna słowami tego psalmu i tak to relacjonuje ewangelista Mateusz, zarówno i ewangelista Marek, ale utwierdza odbiorców swojej Ewangelii, daje świadectwo tego wszystkiego, że Jezus jakby wypełnia proroctwo tego psalmu. Jakby mówi właśnie tymi słowami, słowami tego psalmu. Oto właśnie te słowa wypełniają się w tym momencie. Ale nie tylko to. Kiedy sięgniemy nieco wcześniej do Ewangelii, zobaczymy coś zupełnie niesamowitego, coś więcej. Mateusz pisze, że ludzie, którzy przychodzili do Jezusa na miejsce ukrzyżowania, bluźnili Mu i kiwali swoimi głowami na znak pogardy. To możemy sobie wyobrazić, dodatkowo wzmagało cierpienie Jezusa, który konał na krzyżu. Mówili Mu: Ty, którzy burzysz świątynię i Ty, który 3 dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Mówili też: innych ratował, a samego siebie ratować nie może. I dalej: ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Kiedy wrócimy do psalmu, to zobaczcie, w 6 wersecie mamy taki oto werset. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i zgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Czyli skoro jestem umiłowanym synem. Kiedy te dwa odległe od siebie teksty, zupełnie odległe, bo to były zupełnie przez inne osoby pisane i w innych epokach, kiedy się to wszystko zobaczy, to naprawdę jest to niezwykłe. Ale psalmista dalej pisze, że Bóg jest tym, który Mesjasza, który go prowadzi od łona swojej matki. Może wtedy miał Dawid na myśli siebie, ale mówił o Mesjaszu, mówił jakby to, co dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten werset mówi, że od samego początku Bóg Jahwe jest w centralnym miejscu Mesjasza. Zobaczcie, 9 werset. Ale to Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, od łona mojej matki. Ty jesteś moim Bogiem. I te słowa zresztą później Izajasz potwierdza w 44 rozdziale Księgi Izajasza, w 2 wersecie czytamy, że tak mówi Pan, który Cię uczynił i który Cię ukształtował, czyli dosłownie z hebrajskiego, gdybyśmy wzięli, to stworzył, uczynił jakby jako postać Mesjasza, jakby ukształtował go. Tą ludzką postać oczywiście chodzi. Już od łona matki i który Cię wspomaga. Nie bój się, Jakubie, mój sługo i Jeszuronie, którego wybrałem. Jakby zobaczcie, że Izajasz zapowiada, że już od łona matki, już to ja Cię, Bóg mówi, ja Ciebie ukształtowałem, tą ludzką postać Mesjasza i jestem z Tobą od samego początku. Podobne słowa te są w rozdziale 49 Księgi Izajasza. Ale wracając do psalmu, dalej w 12 wersecie czytamy o niesłychanym cierpieniu Mesjasza. Nie tylko takim fizycznym cierpieniu, ale psychicznym cierpieniu i o ostatecznie o śmierci Mesjasza. I tutaj czytamy tak. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk. Roztopiła się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przygnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, rozpatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Powiem wam, że kiedy czytam ten psalm, on jest no, niezwykły. Ewangelista Mateusz, opisując właśnie te wydarzenia, daje świadectwo tego, że to wszystko jakby stało się w osobie Jezusa Chrystusa, potwierdzając to, że On jest Mesjaszem. Posłuchajcie, 27 rozdział Ewangelii Mateusza, 35 werset. A gdy Go ukrzyżowali, chodziło dokładnie o przebicie rąk i nóg, rozdzielili Jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. Szokujące to jest. Ale zaraz się zatrzymajmy. Czytając to wszystko, to można się zastanowić, jaki jest cel tego wszystkiego. Po co Mesjasz ma cierpieć? Po co został tak utrapiony? Po co Jego ręce i nogi zostały przybite? Co ten psalm chce nam powiedzieć? Chyba nie tylko to, żebyśmy się teraz skupili na samym cierpieniu Jezusa i takim współczuciem jakby spojrzeli się na to całe wydarzenie. Po co rozdzielali Jego szaty, które w tym czasie miały wielką wartość? I po co rzucali oni losy? Po co ten psalm? Po co te zapowiedzi? Czemu Mesjasz musiał tak cierpieć? Po co został położony w prochu śmierci? Pewne wskazówki znajdziemy w dalszej części psalmu od 26 jakby wersetu. Treść tego psalmu nagle się zmienia. Wszystko się zmienia. Mówi on o czymś niezwykłym. Zapowiada wielkie rzeczy. Rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości. I pokazuje to, że Bóg ma niezwykły plan. Że Bóg ma cel tego wszystkiego, co ma się wydarzyć. Psalmista mówi o tym, że ubodzy będą jeść i nasycą się, chwalić Pana będą ci, którzy Go szukają. Wasze serce będzie żyć na wieki. Przypomną sobie i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed Twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać Mu pokłon. Upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy wstępują w proch, którzy nie mogą swojej duszy zachować przy życiu. Zapamiętajcie te słowa. One są bardzo ważne w całej treści psalmu. Ale podsumowując, widać w tym wszystkim niezwykłe dzieło Boże, które ma się dokonać w cierpieniu, śmierci, w odrzuceniu Jezusa Chrystusa, który jest Mesjaszem. Który też oddając siebie, wstępując do prochu śmierci, miał swój cel. Widział coś, co ma sens. Ma sprawić, że ci, którzy będą szukać, Go szukać, nasycą się. Wiecie, ja powiem wam, że kiedy to wszystko rozważałem, to byłem do głębi przejęty tym psalmem. Ten psalm pokazuje, jak Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to życie w obfitości. Ale na tym mają skorzystać ci właśnie, którzy uwierzyli. Dlatego, kiedy spojrzymy w treść tego psalmu, pojawia się więcej szczegółów, niż nam się wydaje. I powiem wam, że kiedy to wszystko, kiedy to rozważałem, kiedy patrzyłem na ten psalm z innej perspektywy, to ja zobaczyłem rękę Bożą w tym wszystkim i to, że Bóg ma swój plan, że On ma swój odwieczny plan, że to nie jest nic takie, wiecie, przypadkowe. Każde słowo w tym psalmie to nie jest przypadek. W wersecie 6 czytamy, że psalmista pod wpływem Ducha Świętego wypowiada słowa: ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i zgardą ludu. Nie przejmujcie się tym tekstem na razie. Wiecie, ten werset pokazuje serce Dawida. To, co on przechodził. to, jak się czuł. Ale ten werset też pokazuje serce Jezusa cierpiącego na krzyżu. Ja jestem robak, a nie człowiek. Wzgardzony tak, że nikt na niego nie zważał. Pohańbiony, odrzucony, wyszydzony i moglibyśmy wymieniać, wymieniać i wymieniać. Ale widzimy tutaj robaka, a nie człowieka. Ale jest coś jeszcze. Kiedy przeczytamy ten tekst w języku hebrajskim, w oryginalnym języku, odsłania się coś więcej. Niewiele widzimy, prawda? Ale jest werset, który mu o tym mówi. My nie potrafimy czytać w języku hebrajskim. Ja się uczę i próbuję. I jest to chyba najtrudniejszy język, z których miałem okazję się uczyć. Ale on pokazuje coś niezwykłego. Każdy wierzący żydowski jego pochodzenia, każdy, kto urodził się w tym języku, widzi coś więcej. Widzi w tym tekście, że Jezus mówi słowami psalmu i mówiąc słowami psalmu mówi, że ja jestem, nie jestem człowiekiem, nie jestem, jestem jak robak, nie człowiek. Co to w ogóle znaczy? Widzicie, to jest takie jakby wtrącenie tutaj nagle, pojawia się w tekście, ja jestem robak, a nie człowiek. No i co z tego? Kiedy Żydzi mówią o robaku, kiedy używają słowa robak, mówią na to wyrażenie rimach, czyli takie zwykłe powiedzenie, tak jak my mówimy robak. O robak, jakiegoś widziałem robaka. Natomiast w tym psalmie występuje słowo tola shani, a to jest specyficzny robak. To nie jest robak, tak potocznie nazywając. Szczególnie w tym psalmie występuje. To jest zastanawiające. Czy to coś znaczy? Ano znaczy, bo to jest bardzo cenny robak, bardzo szczególny robak. Robak, z którego Izraelici pozyskiwali jeden z czterech kolorów do wykonania tkanin zarówno kapłanów, jak i w przybytku. To jest właśnie ten kolor, to jest purpura lub szkarłat, bo to słowo występuje zamiennie w różnych wersjach naszych Biblii. Jest tłumaczone raz szkarłat, a raz purpura. Zresztą nawet w Ewangelii jest raz użyte słowo szkarłat w tym samym momencie, a raz jest purpura. Jest to taki kolor, można powiedzieć, wpadający w fiolet, czerwony wpadający w fiolet, krwisty. On przypomina coś, co kiedy człowiek jest uderzony, kiedy pojawia się siniak i kiedy ten siniak krwawi, to jest taka krew mocno krwista, bym to powiedział. To jest taka specyficzny bardzo kolor. Ten robak w Polsce nazywa się czerw. Nie wiem, czy kojarzycie takiego robaka, czerw. Czerw od czerwieni właśnie. Z niego pozyskiwano barwnik właśnie po to, żeby później używać go bardzo powszechnie w Izraelu do wykonywania szat, do wykonywania różnych rzeczy w tym kolorze. Tam, gdzie Tora, tam gdzie prawo mojżeszowe mówi o tym, jak ma być wykonane pewne rzeczy, jaki mają mieć kolor. Tego jest bardzo dużo w Biblii. Więc kiedy czyta się ten psalm, on mówi, że nie tyle jestem robakiem, ale mówi, że jestem tolat shani, czyli ten purpurowy robak, znany doskonale w Izraelu. My powiedzielibyśmy, że jestem jak czerw. Gdyby tłumacze tak przetłumaczyli, co by nam to dało? Nic by nie dało. Byśmy chyba bardziej głowili się nad tym, o co tam w ogóle chodzi. I teraz, ponieważ w Izraelu ten robak był bardzo ważny, o czym powszechnie wiedziono, to w jaki sposób ten robak się rozmnażał, to jest niezwykłe. On pokazuje cały kontekst psalmu. Dla mnie, kiedy to zobaczyłem, to było coś niezwykłego. Otóż posłuchajcie uważnie. Robak ten, aby zapewnić przetrwanie gatunku, przyczepia się mocno do drzewa. Zazwyczaj jest to dąb na dębie. Następnie tworzy twardą, karmazynową czy purpurową taką skorupę, bardzo twardą, tu widać. Następnie w środku tej skorupy składa jaja, z którego później mają się wykuć wypluć potomstwo. Kiedy już zapewni życie potomstwu, umiera na tym drzewie w specyficzny sposób. To, co jest niezwykłe, że w momencie, kiedy tworzy ci się ta skorupa, zaraz potem z robaka wypływa czerwony płyn, który otacza potomstwo w środku. To, co jest dalej niezwykłe, to kolor tego płynu zmienia się później z czerwonego na biały, a właściwości tego płynu były dobrze znane w Izraelu jako środek konserwujący na przykład do drewna lub jakaś substancja, która służyła do uzdrowienia w medycynie. To, co najważniejsze, to fakt, że dzięki śmierci tego robaka rodzi się nowe życie. Ten robak przyczepia się do drzewa w jednym celu. On ma jeden cel. Dać życie potomstwu. A potem umrzeć. Jak to się odbywa? Potomstwo, będąc w środku tej skorupy, wypływa właśnie ten czerwony płyn i później robaki, te potomstwo, które się wykluwa, zjadają ciało tego robaka. Ten robak umiera powolutku. Umiera po to, żeby dać życie potomstwu. Ta śmierć nie jest na darmo. Ta śmierć ma zapewnić życie tym rodzącym się robaczkom, bym powiedział. I kiedy nastąpi śmierć tego robaka, który poświęcił samego siebie, jego ciało zamienia się w biały puch przypominający wełnę. Mówi się, że ten proces trwa 3 dni. Tak podają źródła. Prorok Izajasz w 1 rozdziale księgi pisał takie słowa, 18 werset. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. W pewien sposób prorok Izajasz ukazuje to, co odnosi się do życia funkcjonowania tego robaka. Izraelici, Żydzi, którzy czytają te teksty, oni to widzą. No i to jest normalne. Mówią, a co, ty tego nie widzisz? Mówię, no nie widzę. Czerwień, purpura, karmazyn stają się białe. Czy to jest wszystko taki zbieg okoliczności? Ja myślę, że nie. I zaraz to zobaczymy. Kiedy Jezus został skazany, a następnie ubiczowany, czytamy w Marka 15 rozdziale, 17 wersecie, potem ubrali go w purpurę, a uplotszy koronę z cierni włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, król Żydów! Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana oddawali mu pokłon. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili, przypomnę, ubiczowanego i zakrwawionego. Purpurowego robaka na ukrzyżowanie. Eli, Eli, lama sabatani. Jezus jakby mówi słowami psalmu, że to ja jestem ten purpurowy robak. W tym, co ma się wydarzyć tam za chwilę na krzyżu, jest ukazana wielka miłość Jezusa do człowieka, który jest zdeterminowany do tego, aby przez swoją śmierć na krzyżu przynieść życie człowiekowi. Jest jak ten robak, który przywarł do drzewa, aby na nim umrzeć i aby zapewnić życie potomstwu. To był cel tego robaka. Wyobraźcie sobie, zazwyczaj w przyrodzie jest tak, że każdy zwierz, każde jakieś stworzenie walczy o przetrwanie. Walczy, aby zapewnić sobie przetrwanie. Dlatego często zwierzęta zabijają drugie zwierzęta, żeby zapewnić sobie przetrwanie. Ten robak jest specyficzny. On ma cel. To, że się tworzy ta skorupa, to wszystko jest jakby zaplanowane. Tworzy się po to, żeby zapewnić życie, żeby powstało życie, poświęcając samego siebie. Jezus mówił takie słowa i to powiem wam, że kiedy to przeczytałem i jakby zestawiłem to z tym psalmem, to dla mnie to było coś niezwykłego. W Ewangelii Jana czytamy w 6 rozdziale, 54 wersecie, Jezus mówi takie słowa. kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Czyż to nie jest ten obraz zawarty w psalmie 22? Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Cóż, to w ogóle inna perspektywa. Na to ja patrzę na słowa tego psalmu. Jezus podczas ostatniej wieczerzy, wieczerzy paschalnej, wypowiada niezwykłe słowo. Posłuchajcie. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedźcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. Ta bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Kiedy to lat szani przyczepia się mocno do drzewa, kiedy tworzy tą karmazynową, purpurową, mocną skorupę, kiedy się rodzi potomstwo na żywca, zjada ciało tego robaka. Wszystko po to, aby mogły żyć. Wszystko po to, żeby miały życie. I to jest jedyny sposób, jak te robaki mogą przetrwać, aby miały życie. Apostoł Paweł mówi takie słowa. Macie, jak to wygląda. Mówi takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, 10 werset 16. 10 rozdział, 16 werset. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Halleluja, zobaczcie, jeden chleb, po to, żeby miało te potomstwo, mogło mieć życie, muszą skorzystać z jednego ciała, z jednego chleba, muszą karmić się tym samym. Wiecie, co jest jeszcze niezwykłe? I to jest prawda. Kiedy ten robak już umiera, kiedy zajrzymy tam do środka, to robak, umierając, podciąga swój ogon i zwija swoje ciało w kształt serca. To daje pewien obraz tego, że Jezus cokolwiek robił, jest motywowany miłością. Zresztą troszeczkę widać taki, może są lepsze zdjęcia, powiem. Takie delikatne serce. Później to ciało w kształcie serca zmienia się w taki śnieżno-biały wosk. I psalmista, to jest ciekawe bardzo, 14 werset. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. No niezwykłe to jest. Ja powiem wam, ja musiałem to wrócić i musiałem to sprawdzić, czy tak jest. I tak jest. Ten robak, kiedy dalej go pozostawimy w takim stanie, już kiedy obumrze, to po pewnym czasie jego ciało łuszczy się i opada na ziemię w formie takich, można powiedzieć, wełnianych płatków, troszkę przypominających śnieg. Troszeczkę. Izajasz pisał, jeszcze raz to przeczytajmy: choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe wełny. Więc ten robak w swojej naturze, Bóg go wymyślił tak naprawdę, Bóg go stworzył. Ale w swojej naturze, tym jak żyje, jak funkcjonuje, jak rozmnaża się, objawia tą ojcowską miłość, która została dana w Jezusie Chrystusie. W Mesjaszu, który przyszedł, który został przybity do drzewa, który został zmiażdżony, który został skalany, z którego sińców i ran wypłynęła krew, a w końcu jego ciało stało się prawdziwym pokarmem dla ciebie i dla mnie. Bez śmierci, po lat szani, potomstwo nie miałoby szans na przetrwanie. Po prostu by nie przetrwało. Jednak ten purpurowy robak tworzy taką czerwoną, purpurową ochronę. Oddaje samego siebie, oddaje swoje życie, aby potomstwo miało życie. To nie jest piękny obraz, słuchajcie? Czyż nie pokazuje to, że my w Jezusie Chrystusie jesteśmy jakby pod Jego krwią, pod tym, co On uczynił na krzyżu, że jesteśmy chronieni, że On nie przyszedł po to, żebyśmy tylko patrzyli na krzyż i współczuli, ale żebyśmy wzięli z tego krzyża, żebyśmy wzięli te życie, które z Niego płynie. Bo Jego ciało, przybite tam na krzyżu Golgoty, zapewnia nam życie. Daje nam życie, słuchajcie. Zresztą w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, czytamy, a ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie wydrze ich z mojej ręki, mówi Jezus. Daję im życie wieczne. Któż może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, mówi apostoł Paweł. Ten psalm nie tylko chce zwrócić naszą uwagę na cierpienie Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy go czytać, możemy o tym pomyśleć. Możemy wrócić do domu, jeszcze raz go sobie przestudiować i pomyśleć o tym, że nie tylko o tym mówi, o cierpieniu. Nie tylko o tym, że to wszystko się wypełniło. Ale chcę pokazać, że Jezus został zgardzony, pohańbiony, stał się pośmiewiskiem ludzi dla Ciebie. Dla Ciebie i dla mnie, abym miał życie. Pokazuje, że Jezus zrobił to, bo tak bardzo nas umiłował. Ten obraz Tomasza mi przemawia do serca. Przemówi do mojego serca. Pokazuje tą ojcowską miłość do mnie. Bo Jezus podjął tą decyzję. On zrobił to z własnej woli. On wiedział, co go czeka na krzyżu. On wiedział, że umrze na krzyżu. A jednak zdecydował się umrzeć, aby zapewnić potomstwu życie, aby zapewnić Tobie i mi życie. Bo tak jak Jezus sam powiedział, 3,16 Ewangelii Jana, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Nie posłał Bóg swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten psalm, łącznie z tym robakiem, który tam się gdzieś pojawia, opowiada nam Ewangelię. Opowiada nam to, co jest głębią Ewangelii. To, co jest najważniejsze w tej Ewangelii. Jej sedno. Objawia Bożą miłość. Bezwarunkową miłość, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. I wiecie, że kiedy ja na to patrzę, to widzę, że to była Jezusa inicjatywa. Że ja nie musiałem zasłużyć na to. Nie musiałem coś zrobić, żeby Jezus umarł za moje grzechy. To była Jego inicjatywa, to była Jego miłość, to była Jego wola, żeby dać mi życie. Kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, Chrystus za nas umarł, tak mówi fragment słowa. Całe życie, można powiedzieć, cała sprawiedliwość, przebaczenie grzechów płynie stamtąd, z krzyża Golgoty. Ciało Mesjasza, ciało Baranka Bożego, który został przybity. Jednak to, co do mnie należy, co jest po mojej stronie, to wiara, to dążenie, aby znaleźć się w Nim, znaleźć się w Chrystusie. Nie być poza Nim. Bo poza Nim nie ma życia. Nie ma życia. Jeśli ktoś łudzi się, że jest poza Nim życie, to się zawiedzie. Dzisiaj świat mówi, że jest życie poza Chrystusem. Dzisiaj, kiedy byłem w Warszawie, doszło do mnie coś takiego, bo wiecie, chłopak z prowincji przyjechał do Warszawy, to może się czegoś dowie. Że wiecie, wyobrażacie sobie, że powstają kościoły, w których jest uwielbienie perfekcyjne, które jest super kazanie, dym lecą, światła świecą, wszystko jest na najlepszym poziomie. Problem w tym, że nie ma Jezusa. A wiecie, czemu nie ma Jezusa? Bo to kościół ateistów. Kościół ateistów. Ateiści kupują kościoły, spotykają się, grają u Beatlesów, tak? Jest kazanie o życiu, o jakimś tam, o czymś tam. Wszyscy się cieszą. Ponoć taksówkarze, którzy jeżdżą, to jest w Wielkiej Brytanii, to już na cały świat się rozlewa. Ja byłem w szoku, kiedy to się dowiedziałem. To jest prawda. Kiedy taksówkarze jeżdżą, bo nie nadążają pod kościół, do kościoła jest kolejka, słuchajcie. Ludzie chcą wejść, a nie ma miejsc już w kościele. Zobaczcie, jak dzisiaj krzesła wyglądają. Rozejrzyj się. Tam jest kolejka. Taksówkarz mówi, co tu się dzieje, że tak, co to za wydarzenie? No kościół jest, tak? Kościół ateistyczny. Nie ma Boga, nie ma Jezusa, ale jest radość, jest wszystko. Wszystko mają. Mają kolekty, mają uwielbienie, mają szkółki niedzielne. Wszystko mają. Organizacja. Wiecie co, ja kiedy zobaczyłem to, to myślałem, że to jest kościół. Bo się spotykają w kościele, tylko że krzyży nie ma. Wszystko jest tak samo. Ale nie ma Jezusa. Nie ma życia. Dzisiaj ludzie tam wybierają. Być poza Jezusem i mieć życie. Mieć życie tutaj. Paweł pisał w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 8 wersecie. Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój. Ja nie chcę się wyrażać tutaj, ale kiedy czytam w Grece, to jest inne słowo. Nie będę go mówił. Aby zyskać Chrystusa. Wszystko, Paweł mówi, nieistotne dla mnie jest. Wszystko jest nieistotne. I Paweł mówi, i znaleźć się w Nim. I znaleźć się w Nim. Ja wszystko uznaję to właśnie za stratę, za gnój, za fekalia. Aby tylko znaleźć się w Jezusie, żeby nie być poza Nim. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Jakby Paweł zobaczył to, czym jest Ewangelia. Sedno Ewangelii. Nie moja sprawiedliwość. Chrystusowa sprawiedliwość. To, co Chrystus dla mnie uczynił tam na krzyżu, wydając swoje ciało za mnie. Chwała Jezusowi za wszystko. Kończąc, moi drodzy. O, tu widać, jak już białe te drzewko się robi. I kiedy je zostawimy, to takie białe opadają. Jak śnieg. Niesamowite, powiem. Podsumowując, patrząc na obraz robaka, nie ma tu czegoś, co by nam się miało podobać. Robak ogólnie, czy czerw, nie kojarzy się jakoś pozytywnie, prawda? Dlaczego Bóg zawarł jakby w słowie ten werset, który odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa? Bóg posługuje się tym obrazem, aby pokazać tobie i mi coś niezwykłego. Powiedzieć to, co Izajasz powiedział już dawno, to, co było tak niezwykłe, kiedy zapowiadał to, że mówił, że któż uwierzy naszemu głoszeniu? A komu jest objawione ramię Pana? Ktoś to w ogóle jest w stanie pojąć, że kiedy to będzie opowiadane, to będzie tak niezwykłe, że trudno w to będzie uwierzyć. I Izajasz mówi tak, 53:3. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu tak, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za nas, za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzony. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił. Ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu Adonai upodobało się utrapić go cierpieniem. I teraz uwaga. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Mówiąc to o zmartwychwstaniu. Ujrzy potomstwo. Jakby jest ten cel w tego całego cierpienia. Izajasz mówi to wszystkie te rzeczy, na którymi często się skupiamy, ale koniec tego jest niezwykły. Ujrzy potomstwo. To było sens cierpienia Jezusa Chrystusa. Czy widzisz to? Ty, ja ciebie zapytam. Czy widzisz to, co Jezus dla ciebie zrobił? Czy widzisz spełnienie woli Pana, Adonai, w twoim życiu? Co widzisz, kiedy czytasz Pana? Czy widzisz tą motywację Jezusa, pełną miłości do ciebie, który widział cel, widział sens tego wszystkiego, że ma pójść na krzyż, po to, żebyś ty żył dzisiaj, żebyś ty nie umierał, który nie patrzy na cenę, którą musi zapłacić i znęcano się nad nim, tak jak Izajasz mówi, a on to znosił w pokorze. On widział w tym cel. Nie otworzył swoich ust, jak mówił Izajasz. Był jak owca na rzeź prowadzona. Widział twój cel, widział ciebie. Kiedy Jezus składał siebie, swoją ofiarę, z siebie samego na krzyżu Golgoty, mówił te słowa: Eli, Eli, lama sabatani. Boże mój, czemu się mnie opuścił? Ale mówił całym samym. To się dokonało. To się dokonało, bo ja ciebie kocham. To się dokonało, bo ja umarłem za ciebie. I chcę ci dać nowe życie. Dlatego dzisiaj Jezus zachęca cię, abyś poprzez to, o czym mówiliśmy, abyś spojrzał na nowo. Na to, co On zrobił dla ciebie. Ale nie tylko to. Abyś się znalazł w Nim, w Chrystusie. Abyś mógł przetrwać przed tym wszystkim, co nastanie, co jest na zewnątrz. Żebyś był w Chrystusie. Był pod przykryciem tej purpurowej, można powiedzieć, skorupy. Znaleźć się w Nim. Żywić się Nim. Dlatego powiedz dzisiaj Jezusowi, że ja chcę znaleźć się w Tobie. Nie interesuje mnie nic, jak apostoł Paweł. Nie interesuje mnie to czy tamto. Powiedz mu, że wiesz, że Jezus ochrania twoje życie. Że jest po to, żeby ochronić twoje życie. Że to On sprawia, że nawet jeśli twoje grzechy będą czerwone jak szkarłat, zbielają jak śnieg. Kiedy znajdziesz się w Chrystusie, kiedy będziesz w Nim, a choćby one nawet były czerwone jak purpura, w tobie Jezus staną się białe jak wełna. Halleluja! Chwała Jezusowi za to. Powstańmy.